Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gości dzisiaj znakomity aktor, popularny i lubiany Robert Więckiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Panie Robercie, spotykamy się z okazji festiwalu Mistrzowie Kina, którego bohaterem jest jedyny i niepowtarzalny reżyser, Marek Koterski. No to na początku naszej rozmowy proponuję małą zagadkę. Strach, złość, smutek, radość, wstręt, zazdrość, wstyd. Ma pan jakieś skojarzenia?
No wie pan, mnóstwo. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o życie, a jeśli chodzi o zawód, no to jakby te emocje gdzieś się przez cały czas mi towarzyszą. Ale ja rozumiem, że pan pyta konkretnie o jakąś sytuację. Szczerze mówiąc, w tym momencie, no...
Siedem uczuć.
Ach, siedem uczuć, tak.
To siedem uczuć to pierwotne. Zaczynamy.
Jasne, ma pan rację, rzeczywiście. To jest te siedem uczuć.
Myślę, że to są uczucia, które towarzyszą człowiekowi właściwie od najmłodszych lat. Zgodzi się pan? Koterski pozwala wrócić zresztą bohaterom filmu do szkolnych ławek. I pan też przy okazji realizacji Siedmiu Uczuć odbył taką drogę w przeszłość?
Jak najbardziej, mamy wszyscy. Pomysł Marka był jak zawsze w zasadzie dosyć karkołomny, w takim pozytywnym sensie tego słowa. Marek nie robi projektów łatwych, tylko to są zawsze jakieś, prawda, eksperymenty. No i tutaj też mamy do czynienia z tego rodzaju eksperymentem, mianowicie polegającym na tym, żeby to dorośli aktorzy grali po prostu dzieci. Może nie tyle nawet grali, co usiłowali, spróbowali stać się dziećmi znowu. No i wie pan, to było bardzo ciekawe z punktu widzenia takiego psychologicznego również, bo właśnie Marek nas uczulał w trakcie realizacji tego filmu, uczulał nas na to, żeby nie udawać dzieci, tylko żeby spróbować sobie wyobrazić znowu siebie, mającego tam, nie wiem, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lat, tak, czy trochę więcej, żeby sobie przypomnieć. Kiedyś nawet coś takiego powiedział na planie, że ktoś tam właśnie wyliczył, że dzieciństwo tam trwa 5 tysięcy ileś tam dni, a pamiętamy z tego raptem kilkadziesiąt czy tam kilkaset godzin. Prawda? Bo to się wszystko jakby zaciera. Więc taki powrót do czasów dzieciństwa, no jest z jednej strony jest takim powrotem sentymentalnym i jakby przywołuje to różne ciepłe i miłe chwile, ale z drugiej strony też czasami natrafiamy na takie momenty, jak już tam troszkę może głębiej podotykamy i pogrzebiemy, na momenty, które no niekoniecznie były miłe wtedy. Prawda?
Wie pan, oglądając Siedem Uczuć i widząc dorosłych ludzi w szkolnych mundurkach, siedzących w ławkach, w klasach, miałem skojarzenia z Ferdydurkę Gombrowicza.
Coś w tym
pan
jest.
Też miał takie odczucia?
Coś w tym jest, rzeczywiście. Wie pan, no nie ma takich projektów dużo, no bo Ferdydurkę jakby jest troszeczkę inna sytuacja. No jakieś realizacje, nawet film powstał, który gdzieś tam...
Jerzy Skolimowski,
ta, inspirowany,
w którym pan zagrał.
To był mój debiut, tak, przed
kamerą. Właśnie, chciałem
kamerą.
Powiedzieć, jeszcze na studiach to było.
Tak, ale realizacje takie typu teatr telewizji, no to jakby z konieczności ci aktorzy są już troszeczkę starsi. Natomiast tutaj Marek miał ten absolutnie moim zdaniem genialny pomysł, żebyśmy to my byli, a nie dzieci. I to jest taki, ja to nazywam podwójnym Nelsonem po prostu, prawda, bo też dzięki temu zabiegowi zupełnie inaczej wygląda percepcja tego filmu przez widzów, bo widzowie też muszą na to jakoś zareagować i widzowie też muszą sobie przypomnieć, gdyby to grały dzieci, nawet śmiem tak stwierdzić, że gdyby to grały dzieci, no byśmy bardziej oglądali to jako powiedzmy pewną sytuację zastaną, ale w momencie, kiedy dorośli ludzie wchodzą w te światy, no to wtedy widz też ma zupełnie inną percepcję. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Podobno w wielu ludziach tam element dziecka zostaje na długo, a u artystów to chyba
oby.
Jest często.
Oby, bo tak chyba jest. No dla niektórych to jest chyba lepiej zdecydowanie.
Marek Koterski, realizując Siedem Uczuć, nie po raz pierwszy zapewniał, że to jego ostatni film. Myśli pan, że tym razem dotrzyma słowa?
Trudno powiedzieć. Wiem jedno, nie należy pytać Marka o to, co tam przygotowuje, czy coś pisze.
I tak nie zdradzi.
Bo wtedy to jest w ogóle nic, że nie zdradzi. Bardzo nie lubi takich pytań. Po prostu Marek zresztą w bardzo nielicznych wywiadach, których udziela, właściwie nie udziela wywiadów, tylko na spotkaniach zazwyczaj się dowiadujemy, co tam u niego. On podkreśla, że on nie ma żadnych pomysłów. Po prostu coś spływa na niego. Jakaś sytuacja, jakieś wydarzenie, jakieś słowo, jakieś zdanie. I to jest tym tak zwanym triggerem, który jakby rozpoczyna cały proces myślenia o scenariuszu.
Iskierką taką.
Tak, tak. Mm-hmm. I w związku z tym trudno jest mi powiedzieć. No, myślę, że fani kina przede wszystkim, ale nie tylko, czekają. Chcieliby jeszcze zobaczyć jakiś film Marka. Mm-hmm. Zrealizował 9 fabularnych filmów. No, to by się aż tak chciało, prawda, taką złotą dziesiątkę, prawda, ustrzelić. No, ale to już...
Może wszystko, się uda. Wszystko w jego rękach, dokładnie. Głowie. W obrazie Siedem Uczuć wystąpiła plejada wręcz znakomitych aktorów i aktorek. Czy to wynika z tego, że zagranie u Koterskiego jest takim rodzajem zaszczytu, swoistą nobilitacją, jak na przykład, nie wiem, u Woody'ego Allena w Stanach?
Myślę, że jak najbardziej. Dla mnie absolutnie tak. No, w momencie, kiedy Marek Koterski do mnie zadzwonił i zaproponował mi rolę, Baby są jakieś inne, no to po prostu to był jakiś absolutnie szczęśliwy dzień. Bo przecież wszyscy wiemy, kim jest Marek Koterski, jakiego kalibru jest to twórca, jak wielkim jest artystą, jak ma osobny język filmowy, jaki ma specyficzny, rozpoznawalny charakter pisma, więc tak naprawdę rzeczywiście z tym zagraniem u niego jest trochę tak, jak zagranie u jakiegoś wybitnego reżysera, no bo wiadomo, że filmy Marka zawsze są jakieś, znaczy każdy film jest jakiś, ale to, co chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że nigdy nie są letnie. One zawsze... Wzbudzają jakieś kontrowersje, zawsze prowokują do myślenia, a jednocześnie to, co w nim jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i za co go najbardziej chyba cenię, to że te filmy w zasadzie są pisane krwią, bo to jest jego życie. Więc to jest dodatkowy jakby balor, że my bierzemy udział w jakiegoś rodzaju egzorcyzmach po prostu na temat życia Marka Koterskiego. No i tak jak tutaj pan powiedział, że właściwie jakby popatrzeć na listę aktorów, którzy zagrali w tych 9 filmach, no to tam są wszyscy, prawda? Począwszy od Łomnickiego, a skończywszy teraz na tych najnowszych...
Robercie Więckiewicz.
To jest... To bardzo jest pan miły, ale tutaj raczej koło Mickiego to ja nawet nie stałem.
Wie pan, mówiąc o tym, o jakby twórczości Koterskiego, tak, pisze to krwią, ale jednocześnie też bawi. I to jest u niego, wydaje mi się, ciekawe, że on potrafi bawić widza, a jednocześnie zmuszać go do refleksji, często no gorzkich.
No wie pan, jak to jest, no z czego się śmiejemy? Śmiejemy się z siebie, ale też śmiejemy się z nieszczęścia innych. No tak, to zazwyczaj tak jest, że gdzieś to jest ten dwie strony tego samego medalu, prawda? Ktoś przewraca nas kurs od banana, no dla niego to jest, nie wiem, pobyt w szpitalu i noga na wyciągu, a dla nas to jest śmieszna sytuacja, prawda? Więc to jest awers i ewers po prostu. No, śmiech, płacz, dramat i radość. Marek to bardzo pięknie wyzyskuje w tych filmach. My się śmiejemy z tych sytuacji, ale one są głęboko tragiczne i upośledzające bardzo często.
Wspomniał pan o filmie Baby są jakieś inne. Z całym szacunkiem doceniam pana rolę w filmie Siedem Uczuć, ale jednak w Babach no, to była kreacja, znaczy powiem inaczej. To był scenariusz, parafrazując Bogusława Szefera, scenariusz dla 2 aktorów, krótko mówiąc. Czyli pan i Adam Woronowicz.
No to gigantyczne, o tym można by długo mówić. To była długa, długa podróż, nomen omen. Film, który wydaje się jest taki prosty do realizacji, wcale nie był taki prosty. Był bardzo trudnym filmem, właściwie powstającym w większości w hali zdjęciowej. Myśmy mieli z Adamem Woronowiczem do opanowania ponad 100 stron tekstu. Zazwyczaj to jest tak, że nawet jak się gra główną rolę w filmie, no to są jeszcze inni aktorzy, inne tak, sceny.
Tyle się nie mówi.
Więc czasami po prostu się ma dzień wolny, albo w dramach dnia zdjęciowego ma się jakieś tam 2 sceny wolne, więc można się za kimś schować i jakoś tam odpocząć. A tutaj nie było takiej możliwości. Byliśmy tylko we 2, byliśmy cały czas na ekranie. Tam oczywiście jeszcze pozostali aktorzy, Małgosia Bogdańska, jeszcze Michał Koterski i jeszcze paru innych. No ale ten główne uderzenie, no to ciężar myśmy wzięli, że tak powiem, na nasze klatki rachityczne, piersiowe. Ale fascynująca praca, móc rzeczywiście uczestniczyć w tym procesie rodzenia się bohaterów i rodzenia się filmu, którego autorem jest Marek Koterski. To obserwowanie go w pracy, pewien typ koncentracji, przeżywania wszystkiego, a jednocześnie niepewności, takiego otwarcia artystycznego, w takim sensie, że on się nie boi powiedzieć, że nie wie na przykład, prawda? Że on się nie boi pomylić. Co do jednego oczywiście jest restrykcyjny, to znaczy co do tekstu, tam nie wolno zmienić ani jednego słowa, ani jednego przecinka.
Pilnuję tego.
To już są legendy na ten temat, prawda? Od wielu lat. ale tak rzeczywiście jest. Tam jest, tak jak jest zapisane tam, to trzeba to po prostu wykuć. Ja pamiętam, jak przyjechałem na 2 tygodnie do Jastarni jesienią i po prostu plażą, trasa Jastarnia-Jurata. Pamiętam, że były takie sytuacje, że od Juraty w stronę Jastarni szedł profesor Bralczyk nad morzem, a ja szedłem w drugim kierunku, tylko żeśmy się tak kłaniali sobie. A ja na głos mówiłem ten tekst i niektórzy ludzie patrzyli na mnie jak na wariata po prostu. Inaczej bym się tego nie nauczył, w innych musiałem być odosobnionym, bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo trudne. Jeszcze ta specyficzna składnia koterskiego, prawda, którą wszyscy znamy, te powtórzenia.
Te łamanie tej składni.
Te repetycje, te po prostu te cofnięcia, prawda, no to jest... A jednocześnie jak już się to opanuje, to dopiero słychać i widać tę melodię, rytm, który jest w jego filmach bardzo ważny.
Panie Robercie, no korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać o najbliższe wyzwania aktorskie Roberta Więckiewicza. Coś możemy zdradzić naszym słuchaczom?
Możemy i nie możemy, bo dzisiaj są takie czasy, prawda, kiedy to wszystko jest obwarowane poważnymi restrykcjami. Jestem teraz na planie nowego filmu Jana Chałupka. Wcześniej skończyłem zdjęcia do filmu Piotra Sobotko, więc 2 tytuły pojawią się w przyszłym roku pewnie. No i przede mną ten już następny rok i tam coś tam się też rysuje, ale to o tym jeszcze za wcześnie mówić.
Czekam na kolejne pana kreacje i dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Bardzo miło, dziękuję serdecznie.
Gościem Magii Kina był Robert Więckiewicz. Po przerwie w drugiej części audycji zapraszam na rozmowę z Filipem Wiłkomirskim i Tydusem Szymczukiem, znakomitymi młodziutkimi aktorami, którzy zagrali w filmie Brat Macieja Sobieszczańskiego. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam doktora Pawła Bilińskiego, filmoznawcę z Zakładu Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawle, Piotr Kurpiewski ocenił polskie kino w roku 2025 jako przeciętne z plusem. A jak było z kondycją kina światowego? To był dobry rok czy taki sobie?
O, to jest bardzo skomplikowana kwestia, bo jeżeli pomyślimy o tym, jak wyglądał rok światowego kina u nas, to znaczy z naszej perspektywy i patrzymy na to,
polskich kin na
tak,
przykład.
I patrzymy na to, co wchodziło do kin i w sumie zestaw filmów jest naprawdę imponujący, bo można było obejrzeć takie filmy jak Piękna Złośnica, Mulholland Drive, Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną, Piknik pod wiszącą skałą czy Człowiek Słoń.
No, ale tutaj mówisz o tytułach, które były arcydziełami wiele lat temu, no, znaczy nadal są.
Oczywiście,
i tak. Które w odnowionej wersji 4K pojawiają się na ekranie. Wrócimy do tego, ale ja myślę o produkcjach jednak z 2025 roku, albo te, które weszły do kin w 2025, a na przykład powstały w roku minionym. Wiesz, w światowych box-officach królują oczywiście animacje. Takie jak Zwierzogród 2 czy Lilo i Stitch, a tuż za nimi komedia fantastyczno-przygodowa Minecraft Film, czyli coś dla miłośników gier komputerowych. Zresztą ten ostatni obraz jest też liderem w polskim box-office. Frekwencyjna dominacja tych produkcji nie jest chyba zaskoczeniem. Animacje takie, wiesz, topowe zawsze gromadziły olbrzymią liczbę widzów. Tak, również w Polsce.
Tak, tak, tak. No tutaj akurat jeżeli chodzi o rok 2025, to trzeba zwrócić uwagę na chińską animację. Właściwie sequel, który dogonił Titanica, jeżeli chodzi o światowy box office, jest tuż za nim. Mhm. I to jest niebywałe osiągnięcie, bo ten film gdzieś na obrzeżach dystrybucji w Polsce się pojawił. Pojawił się, to już dużo, ale wcale nie było tak łatwo go zobaczyć. No i
przypomnijmy tytuł.
Tak, Neza 2. Mhm. I też rekordy popularności bił film animowany na Netflixie. I to też jakby wskazuje na to, co wspomniałeś, że na filmy animowane zawsze się chodzi, ale jeżeli chodzi o te blockbustery, to tutaj różnie się układało. Pewnego rodzaju rozczarowaniem okazał się film Mission Impossible – The Final Reckoning. Też dużym filmem był Mickey 17, Bong Joon-ho. Nie najlepsze wyniki finansowe, ale też nie najlepsze przyjęcie u krytyków. Więc jeżeli chodzi o te duże projekty, no tutaj się tak...
Różnie to układało.
Różnie się układało, zdecydowanie.
Ale nie skupiamy się na blockbusterach. Najwięcej, bo 9 nominacji do Złotych Globów otrzymał film Paula Thomasa Andersona, Jedna bitwa po drugiej. Spekuluje się, że to będzie także jeden z faworytów w wyścigu po Oscary. Czy to rzeczywiście był najlepszy film? On był w polskich kinach już pokazywany w tym roku. Jak uważasz?
Myślę, że to jest taki film, który zostanie z nami dłużej. Kiedy przyglądam się zestawieniom najlepszych filmów roku, jakie przygotowują już krytycy na świecie, to właściwie imponuje ten konsensus. To znaczy, że jest głównie ten jeden film, który łączy tak wiele różnych wrażliwości. Mm-hmm. To znaczy, że wielu różnych krytyków zdecydowało się umieścić ten film wysoko w swoich rankingach. Ja nie ukrywam, trzymam kciuki za to, żeby wspomniany już reżyser otrzymał Oscara, bo to już ile można czekać. I rzeczywiście chyba jest takie poczucie w Hollywood, że to jest film istotny, film, który chwyta jakąś współczesność, odnosi się do konfliktów, które jakoś nas trawią. A przy okazji, i to myślę jest coś szczególnie imponującego w tym dziele, pewna taka lekkość w opowiadaniu, że ten film jest bardzo entertaining, to znaczy jakby miło się spędza czas oglądając film w sumie zaangażowany o ważnej problematyce, w jakimś stopniu thriller, trochę dramat, ale też komedia, bo przecież Leonardo DiCaprio gra tam postać, która jest jakimś współczesnym Big Lebowskim, biega w tym szlafroku, niewiele mu się udaje.
Tak, nawet wygląda trochę podobnie.
Oczywiście, to też jest zamierzone. I jak się przygląda na przykład pierwszym sekwencjom, to tam decyduje o tej narracji jakiś taki eliptyczny sposób opowiadania, nie do końca wiadomo, kto będzie główną postacią i to dopiero wchodzi na właściwe kolejne po wielu minutach. Więc nawet z takiego punktu widzenia jest to film nieoczywisty, tym bardziej więc intrygujący jest fakt, że to dzieło zyskało taki poklask również wśród polskich krytyków, więc myślę, że to będzie jeden z takich filmów, który będzie liczyć się w sezonie nagród, ale też będzie się o nim mówić jeszcze za parę lat.
Cieszy, bo niewiele mniej, a mianowicie 8 nominacji do Złotych Globów otrzymał film europejski, czyli duńsko-norweska produkcja Wartość sentymentalna Joachima Triera. Jest on także jednym z faworytów do Europejskiej Nagrody Filmowej. W tym roku to wszystko jakoś później się odbywa, no bo Europejska Nagroda Filmowa dopiero w styczniu będzie przyznana. I twórca Najgorszego Człowieka na Świecie jest w świetnej formie, czego dowodem Grand Prix przyznany na festiwalu w Cannes.
Tak, tak. To jest film, który dopiero wejdzie na nasze ekrany. I tutaj oczywiście już moglibyśmy zacząć rozmawiać o roku 2026, bo wiele znakomitych filmów wejdzie na ekrany, w tym film uhonorowany Złotą Palmą, bardzo ważny. Myślę, że też faworyt oscarowy, czyli to był zwykły przypadek, Jafara Panahiego, czyli irańskiego twórcy, którego film jest kandydatem francuskim do Oscara, więc to w zeszłym roku też film irańskiego reżysera był kandydatem niemieckim do Oscara. Wszystko teraz już tak się,
no tak, tak.
Tak się poukładało. No dość powiedzieć, że przecież w 2025 roku na duże ekrany wszedł film Dziewczyna z igłą. To jest polski film, ale duński, ale też
reżyser szwedzki.
Reżyser szwedzki,
ale tak. Też polski trochę.
Tak, tak, więc to wszystko jest już, słuchaj, złożone.
Doceniany jest także brytyjski Hamlet, czyli rzecz o żonie Williama Szekspira ze zdjęciami Łukasza Żala.
Tak, tak, tak. Tutaj możemy trzymać kciuki za Łukasza Żala. Mówi się o nim w Hollywood, więc oby tak się stało. Reżyserka Chloe Zhao, no to też już jest uznana postać w Hollywood. I cieszy fakt, że jej najnowszy film zbiera dobre oceny po tym, co ona wcześniej zrobiła, czyli po Eternals, po swojej przygodzie z Marvel Cinematic Universe. To było różnie przyjęte, więc gdzieś wraca chyba do takich tonów, które pamiętamy z filmu Nomadland czy z filmu Jeździec. Więc, ale to oczywiście dla nas melodia przyszłości, w tym sensie, że one to są filmy, które
właśnie
dopiero wejdą na ekran.
Niestety, nie? Właśnie większość z wymienionych filmów nie miała jeszcze polskiej premiery. A które z obrazów dostępnych w naszych kinach w roku 2025 wywarły na tobie największe wrażenie? Nie wiem, twoje top 5 na przykład.
No tak, tu już wchodzimy na teren bardzo subiektywnych odczuć. Ja nie jestem sceptyczny co do kondycji kina. Wydaje mi się, że w każdym roku przez ostatnią dekadę pojawiło się i na ekranach dużych i małych, do tego może jeszcze wrócimy, bo to ważna kwestia, filmy poruszające, filmy bardzo ciekawe od strony wizualnej, narracyjnej i w jakimś stopniu próbujące w oryginalny sposób powiedzieć coś o współczesności albo też o historii. Więc moglibyśmy tutaj wiele dzieł wymienić. Myślę, że takim bardzo intrygującym tworem jest chociażby Grand Tour. To film międzynarodowy w tym sensie, że to jest koprodukcja. Reżyser z Portugalii, który kręcił ten film w wielu państwach i ta międzynarodowość, międzykulturowość jest jedną z takich kwestii, którą stara się uchwycić w tym dziele, którego akcja rozgrywa się jednak 100 lat temu. Bardzo eseizujący, bardzo też wyglądający jak sen w wielu sekwencjach. I też fascynujące od strony produkcyjnej, ponieważ są tam sceny nakręcone w Chinach w trakcie lockdownu, których reżyser nie mógł zrealizować osobiście, więc to wszystko zdalnie było kręcone. Mhm. Więc nawet od takiej strony myślę, że ten film zostanie jako dzieło, które coś mówi też o początku lat 20. O, w taki sposób można to ująć. Bardzo też wydaje mi się ciekawym filmem, ciekawym, to właściwie mogę powiedzieć, to jest chyba mój ulubiony film z 2025 roku, czyli Flow, animowana historia.
Łotewski.
Tak, historia pewnego kota, za którą odpowiadał Ginz Zilbalodis, uhonorowany już zasłużonym Oscarem.
Pierwszy Oscar dla Łotwy.
Tak, i to jest w ogóle bardzo malutka kinematografia. To pewnie uwaga na marginesie, że te kinematografie bałtyckie, nazwijmy, tak? Litwa, Łotwa, Estonia, one w ostatnich latach coraz częściej zaznaczają swoją obecność, ale to wciąż są bardzo, bardzo niszowe kinematografie. A Flow okazało się dziełem bardzo też uniwersalnym, przepięknym plastycznie, jakiejś takiej niezwykłej wyobraźni, jeżeli chodzi o sposób opowiadania. I pamiętam projekcję kinową, ona była ewidentnie dedykowana młodszym ode mnie odbiorcom. To wskazywały nawet i zwiastuny, i to, kto był obecny na sali. I wszystkie zwiastuny były pełne dialogów, czasem jakichś takich tautologicznych, jakby powtarzających to, co widać na ekranie. I nagle na ekranie zaczęliśmy wspólnie oglądać film, który nic nie mówi, w tym sensie, że bohaterowie nie rozmawiają, bo to nie jest potrzebne i wszyscy oglądamy w jakimś takim zaczarowaniu. Film też niejednoznaczny, bo można stwierdzić, że to jest film o katastrofie ekologicznej, może film o potrzebie solidarności w tak trudnych czasach, w jakich teraz żyjemy, film o spotkaniu z innym, ale w tym sensie, że zupełnie innym, tak? Bo tam przecież różne zwierzęta wchodzą w jakąś komitywę i wiedzą, w pewnym momencie orientują się, że muszą współpracować, aby osiągnąć pewien cel, czy też pomóc komuś, tak? Więc to niezwykły taki utwór przy okazji zrealizowany przez reżysera, który bardzo chce opiekować się właściwie każdym poziomem tego filmu, tak? Więc i reżyser, i współscenarzysta, i współautor muzyki, i operator, więc to jest i producent.
Czyli bardzo autorskie kino.
Tak, więc nawet od tej strony jest to, myślę, film bardzo, bardzo istotny.
A który obraz twoim zdaniem poniósł najbardziej taką spektakularną porażkę? Albo obrazy?
Musiałbym też odnosić się do jakichś osobistych odczuć, tak? Więc wspomniany już tutaj Miki 17 to było rozczarowanie, ale to też nie jest zły film, tylko chodzi o to, że
oczekiwania były większe.
Oczekiwania były duże i reżyser też zdawał sobie z nich sprawę jak najbardziej po takim sukcesie, jakim stało się Parasite. Ale też takie filmy jak na przykład Smashing Machine, za który to film odpowiada Benny Safdie, jeden z moich ulubieńców, to znowuż jest niezły film z znakomitą rolą Dwayna Johnsona, ale miałem takie poczucie, że każda scena, każda sekwencja po prostu powtarza informacje na temat głównego bohatera. Film jest długi, dwugodzinny. Ogląda się to z zainteresowaniem, ale też takim poczuciem, że nigdy nie wiadomo, kiedy Benny Safdie pokaże coś zupełnie niespodziewanego i akurat do niczego takiego nie dochodzi. Dla mnie też dużym rozczarowaniem był film Nosferatu. Tutaj pewnie narażę się wielu słuchaczkom i słuchaczom, ale to film bardzo przehajpowany, wizualnie niezwykły, kunsztowny oczywiście, ale to już jest kolejny film, w którym widziałem jakąś reinterpretację opętania Andrzeja Żuławskiego. I film, który w ogóle mnie nie straszył, w którym cały czas bohater głośno oddychał do mikrofonów.
I to rzęził, tak?
Tak, i to dyszenie cały czas mnie irytowało. I taki jakiś banalny mi się widał pod koniec. Rozczarowali mnie też materialiści, film Celine Song. To dopiero jej drugi film, który miał być chyba jakąś komedią romantyczną, ale taką artystyczną. I to w ogóle nie wyszło, to w ogóle nie jest śmieszny film. I przy okazji mówi jakieś dziwne rzeczy o związkach, więc jakby trudno mi było wejść w jakąś relację z tym filmem.
Pawle, wspomniałeś o filmach Davida Lyncha, o Mulholland Drive, o Człowieku-Słoniu. Rozmawialiśmy niedawno o przywracanych na ekrany polskich kin światowych arcydziełach sprzed lat. I właśnie jak one poradziły sobie w konfrontacji z najnowszą światową produkcją w naszych kinach?
No tutaj oczekiwania ze strony dystrybutorów myślę, że nie są bardzo, bardzo duże. To znaczy chodzi o wprowadzenie filmu, trochę rozreklamowanie klasyka. I te filmy cieszyły się pewnym uznaniem. Na pewno sama możliwość dla nas, żeby zobaczyć je na dużym ekranie, w przypadku wielu, przecież to były pierwsze seanse, no to już jest coś. Mam nadzieję, że to potrwa jeszcze trochę i ci dystrybutorzy, którzy koncentrują się na wprowadzaniu klasyki i ci, którzy okazjonalnie sięgają po te filmy, jeszcze nie będą z tego rezygnować. Miejmy nadzieję, że będą też przyjemniejsze okoliczności niż śmierć jednego z najwybitniejszych twórców w historii kina.
No to wstrząsające.
Jeżeli chodzi o Davida Lyncha, no to rzeczywiście, dziwnie to zabrzmi, ale rzeczywiście ta tragiczna informacja mocno wpłynęła na to, żeby spróbować jeszcze raz wrócić do tych filmów.
Co mnie cieszy na przykład.
Tak. No i dobrze, że można było je zobaczyć na dużym ekranie, ale to nie tylko filmy Davida Lyncha, tak jak wspominaliśmy już, prawda? Więc jednym z lepszych filmów w tym roku w kinach to było Funny Games Michała Hanekego, tak?
No tak.
Zresztą oryginalnie reklamowany, ale z tych filmów myślę, że takim najbardziej odważnym posunięciem ze strony dystrybutora było wprowadzenie bardzo długiego filmu Piękna Złośnica Jacques'a Rivetta. To film troszeczkę w Polsce zapomniany, a przepiękny na wielu różnych płaszczyznach.
Z Michelem Piccoli?
Tak. On gra tam malarza, bardzo cierpliwie pracującego nad swoim dziełem. Przy okazji tam można powiedzieć, że rozgrywa się jakaś taka walka płci w jakimś stopniu, ale oczywiście nie chcę tutaj spłaszczać za bardzo tego czterogodzinnego filmu, więc no to jest też niezwykłe, żeby ktoś zdecydował się wprowadzić go na ekrany teraz, nie?
Czekamy na bardzo dobre kino światowe też w nowym 2026 roku, który zapowiada się interesująco, jak powiedziałeś.
Tak. Jeszcze trzeba dodać, że nie bez przyczyny zacząłem od tych klasyków na dużym ekranie, bo zwróćmy uwagę, jak pokomplikowana stała się sytuacja ze względu na platformy streamingowe, na które trafiają filmy często premierowo znakomite. I jednym z takich moich ulubionych filmów tego roku był film Miedziaki, The Nickel Boys, Ramela Rossa. To jest adaptacja powieści Colsona Whiteheada, doceniona w Stanach Zjednoczonych.
On był nominowany do Oscara.
Do Oscara. I sama nominacja była dużym wyróżnieniem ze względu też na awangardowy sposób opowiadania w tym dziele. No i przez to te filmy trochę tak znikają.
Prawda? No tak, czyli na platformach też jest bardzo dobre kino.
Tak, ale chodziło właśnie o to, że premierowo są pokazywane. Trochę ze stratą dla nas, bo niejednokrotnie chcielibyśmy zobaczyć te filmy na dużym ekranie.
Na dużym ekranie ogląda się je najlepiej.
Tak, wspomniane Miedziaki.
Będę się przy tym upierał zawsze.
Wspomniane Miedziaki czy Frankenstein to filmy, które zasługiwałyby na taką projekcję.
Czego ci życzyć na ten nadchodzący rok?
No tego samego co sobie.
Dobrych filmów.
Wielu emocji. No i myślę, że tak będzie, bo ja już przygotowuję swój ranking za 2026 i tam kilka naprawdę mocnych tytułów się znajdzie.
Sprawdzimy go za rok.
Dobrze. Dziękuję. Jesteśmy umówieni.
Tak jest. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był Paweł Biliński, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie oczywiście mamy dla Państwa zaproszenie do kina. W ubiegłym tygodniu premierę miał film palestyńskiego reżysera Mahdiego Fleifela zatytułowany Do nieznanej ziemi. Rzadko ta kinematografia gości w polskich kinach. Prawdą jest jednak, że obraz Fleifela jest międzynarodową koprodukcją, w którą zaangażowanych jest wiele krajów, również europejskich, a wśród nich Grecja. Nie dziwi to specjalnie, ponieważ akcja filmu Do nieznanej ziemi rozgrywa się w Atenach. Tam czasowo mieszkają palestyńscy emigranci Shatila i jego kuzyn Reda. Nie odnajdą Państwo w tym filmie urody stolicy Grecji. Reżyser prowadzi swoich bohaterów po brudnych uliczkach, zaułkach i skłotach, w których żyją, a raczej koczują funkcjonujący na marginesie społeczeństwa przybysze z zachodniej Azji. Główni bohaterowie filmu mają jasny cel. Dotrzeć do Niemiec, które jawią się im jako kraina szczęścia, w której będą mieli możliwość godnego życia. Od pierwszych scen filmu widać, że zasada cel uświęca środki przyświeca notorycznie łamiącym prawo palestyńskim emigrantom. Jednak czy mają wybór? Reżyser nie ocenia swoich bohaterów. Pokazuje raczej, do czego muszą się posunąć, żeby pozostać na powierzchni. Film Mahdiego Fleifela nagrodzony został na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Salonikach, gdzie otrzymał Nagrodę Publiczności. Doceniony został także nagrodą aktorską od twórca roli Shatili Mahmoud Bakri. Do nieznanej ziemi obejrzała naturalnie Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry, witam.
Obraz Mahdiego Fleifela doskonale wpisuje się, wiesz, w te wydarzenia rozgrywające się obecnie w Strefie Gazy, ale w filmie na szczęście nie ma polityki, prawda? Do obozu w Libanie, o którym wspominają bohaterowie, trafiali palestyńscy uchodźcy już dawno. Jednym z nich był zresztą reżyser filmu Do nieznanej ziemi.
Tak, dla mnie to jest film o wyborach. Oczywiście ten kontekst polityczny i to tło znamy. Na szczęście reżyser nie podpowiada nam, bo ufa widzowi, że widz jest na tyle obyty, że wie, co się dzieje. Mhm. Natomiast, tak jak powiedziałeś o tych Atenach, to jest jedna z takich pierwszych uderzających rzeczy w tym filmie, że to nie jest stolica Grecji, ta, którą znamy z pocztówek, z opowieści, z biur podróży, tylko to jest fragment miasta, bo Ateny są molochem, to jest olbrzymie miasto, które jest miastem takim off-road, tak? Którego my nie znamy, do którego my nie zaglądamy, gdzie toczy się zupełnie inne życie, gdzie nie ma turystów, gdzie są ludzie mieszkający w tej okolicy. Zazwyczaj są to ludzie, którzy nie są zbyt zamożni, którzy też mają swoje problemy.
Na marginesie
problemy.
Społeczeństwa
tak,
żyją
tak,
właściwie.
Tak, tak. Mhm. To jest taka mekka właśnie dla, powiedziałabym, uchodźców, ale nie tylko uchodźców z Libanu, bo w tym momencie to są uchodźcy z Libanu, tylko uchodźców życiowych. Bo przecież pojawia się też w filmie Tatiana, która jest Greczynką. Tak. Też nie możemy powiedzieć o niej, że nie pragnie jakiegoś lepszego, szczęśliwego życia, niekoniecznie może w Niemczech. Tylko mały Malik, czyli chłopiec, który też zmierza ku lepszemu życiu, do lepszego świata, ma jeszcze tę radość życia, ma tę nadzieję i to jest takie światełko w tunelu, taki promyczek.
Dobrze to określiłaś, wiesz, bo siłą filmu jest realizm, prawda? I on jest bardzo przygnębiający. I ten Malik jest takim, tak powiedziałaś, światełkiem, to dobre określenie. Losy bohaterów generalnie ukazane są w taki dość drastyczny sposób, można powiedzieć.
Tak, mamy tutaj dwóch kuzynów o zupełnie innych charakterach, którzy marzą. Na pewno jeden z nich jest przekonany o tym, że w Niemczech znajdzie to lepsze życie. Co do drugiego, do Redy, który jest delikatniejszy, który ma zupełnie inną konstrukcję psychiczną, nie jestem przekonana, czy ten wybór, czy właściwie pewien przymus, którego dokonuje, będzie mu służył, tak? Czy on naprawdę tego chce?
Właściwie
czy
jednak... nie dowiemy się tego do końca filmu.
Nie dowiemy się tego do końca filmu, tak? I to jest też mocna strona tego filmu, to otwarte zakończenie. I kolejny raz mamy też do czynienia z filmem, który mógłby być filmem dokumentalnym.
Tak, to prawda. Jeszcze wrócę do tych bohaterów pokazanych w taki dość przygnębiający sposób. To nie są bohaterowie do lubienia czy nielubienia. W ogóle to nie te kategorie. Im tylko możemy współczuć i próbować zrozumieć ich desperackie próby dotarcia do lepszego świata. Tak bym to określił.
No właśnie. I też pojawia się pytanie, czy ten lepszy świat nie generuje gorszych zachowań. Kim się staje człowiek?
Wymusza je.
Wymusza, tak, masz rację. czym staje się człowiek w obliczu, no to właściwie stara prawda, bardzo trudnych sytuacji. Wtedy poznajemy się, wtedy wiemy o sobie więcej i tak jest też w przypadku Shatili i Redy, dwóch bohaterów głównych tego filmu. Zresztą też świetni aktorzy, którzy no nie wyglądają na aktorów, tylko właśnie tak, na takich prawdziwych palestyńskich uchodźców.
Uwiarygadniają te postaci i ich losy.
Naturszczycy, powiedzielibyśmy.
To prawda. Mam takie poczucie, że dzięki tej surowości realizacyjnej, właśnie zbliżonej nawet do dokumentu, udało się reżyserowi uniknąć moralizowania i dydaktyzmu.
Zupełnie tego nie ma w tym filmie.
Prawda?
On jest surowy, realistyczny, do bólu prawdziwy, przekonujący, dający do myślenia. I tak jak mówisz, no oceniasz zachowanie, czy oceniasz pewne sytuacje, bo nie da się nie ocenić, a jednocześnie nie rozliczasz. W tym filmie trzeba się postarać wejść w buty bohaterów. Nas taka sytuacja nie dotyka i oby nigdy nas nie dotknęła. Natomiast te wybory, których dokonują, które z moralnością bardzo często nie mają wiele wspólnego. One są podyktowane desperacją, rozpaczą, brakiem nadziei,
bezradnością.
Pytanie, czy one są złe? Tak, są złe. Pytanie, czy my mamy prawo ich źle oceniać? Mamy, ale czy my to robimy?
Wiesz co, Iwona, jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła. Ciekawy w tym filmie, takim o bólu emigracji, bo tak można powiedzieć, jest wątek sensacyjny, który tam się pojawia. Bo tak naprawdę drugą część obrazu Fleifela ogląda się niczym thriller.
To prawda, zgadzam się. Tak, akcja rzeczywiście przyspiesza. Jest konkretny plan, konkretne
no jest taki
działanie.
Element kryminalny tak, nawet tak, się tak, pojawia.
Tak. Znaczy w ogóle cały ten film jest bardzo kryminalny, bo bohaterowie, jak się można łatwo domyślić, nie mają pieniędzy i muszą sobie radzić w jakiś
łamiąc
sposób.
Prawo rzeczywiście.
Tak, tak. Wkraczają mówiąc krótko, ścieżkę, kraść.
Na ścieżkę kryminalną. Tak, no cóż, zapraszamy na ten interesujący, choć bolesny film Magdiego Fleifela do nieznanej ziemi i jest to nasze ostatnie zaproszenie w tym roku.
Tak, i ja bardzo się cieszę, że kończymy go mocnym akcentem, dobrym kinem, bo to niewątpliwie jest kino z wysokiej półki.
Życzę Państwu magii w 2026 roku, nie tylko w kinach, ale i codziennym trudzie.
Ja się
a tobie,
dołączam,
Iwona,
dołączam
czego
się.
Życzyć?
To ja chętnie kupię te życzenia też, tak.
Czyli magia.
Magia, może być magia. Na nowy rok jak najbardziej.
Niech się stanie magia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję. Dziękujemy wszystkim realizatorom tegorocznym. Ja ci,
tak
Tomku,
jest.
Dziękuję za tę możliwość żywej dyskusji. Czasami się zgadzamy, czasami się nie zgadzamy.
Nie ma to
jak
znaczenia
kinie.
Większego.
Nie,
nie zawsze musimy się zgadzać. Bardzo ci dziękuję. Żegnamy się. Tomasz Żółtowski, kłaniam się Państwu nisko. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Maciej Bogusławski. Do usłyszenia w nowym roku.
Magia kina.